Dzisiaj niemal nic nie wiemy o tym, jakim faktycznie językiem posługiwali się nasi przodkowie. I to przez niemal całą historię, a ja wcale nie żartuję. Nie wiedzą tego nawet najlepsi specjaliści, historycy języka, lingwiści, w ogóle nikt. To oczywiście fakt, w który trochę trudno uwierzyć, a na pewno trudno tak w pełni docenić jego konsekwencje. No ale zacznijmy od początku. Daj, a cię pobruszę, a ty poczywaj. Pewnie pamiętacie ze szkoły, że tak brzmi sławne, najstarsze zachowane zdanie w języku polskim. Pewnie też nie pomylę się, jeśli przypuszczę, że kiedy pierwszy raz usłyszeliście tę zbitkę słów, to wcale nie zabrzmiała dla was specjalnie polsko. Specjalnie po naszemu. A już zwłaszcza, jeśli podano wam ją w całkiem oryginalnej formie. Bo na karcie tzw. Księgi Henrykowskiej z około 1270 roku zapisano Dae ut ia pobrusa, a ti pozivai. Naprawdę trudno byłoby się samemu domyślić, że zdanie oznacza daj, ja pomielę zboże, a ty odpocznij. Już sam fakt, że zapiska pochodzi dopiero z drugiej połowy XIII wieku, jest oczywiście niezwykle znaczący. No bo to samo przez się oznacza, że z pierwszych kilkuset lat historii Polski, z właściwie gdzieś tak 30% całych dziejów naszego państwa, nie znamy nie tylko żadnego tekstu, ale w ogóle ani jednego zdania w rodzimej mowie. Ani jednego. Zresztą nawet co do daj, acz ja pobruszę, wcale nie ma pewności, że są to polskie słowa. Co stanowi chyba w ogóle idealną ilustrację tego, o czym opowiem dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim. A więc kłamstewek o przeszłości polskiego języka, których wszyscy słuchaliśmy w szkołach. Partnerem odcinka jest Buki, platforma online z profesjonalnymi korepetycjami. A, niedługo będę na festiwalu Wianki w Turnickim, niedaleko Przemyśla. U nas podważanie faktu, że daj, acz ja pobruszę, to polskie zdanie, jest pewnym obrazoburstwem. Ale już zagraniczni specjaliści się nie krygują i czasem istotnie podejmują problem. I tak chociażby Philip Steele w tej pracy trzeźwo przypomniał, że słowa o bruszeniu wypowiedział nie żaden Polak, nie ktokolwiek lokalny, ale czeski osadnik Boguchwał. Równie dobrze, może nawet prędzej, dałoby się więc uznać je za zdanie właśnie w języku czeskim, nie polskim. Wypowiedź została zanotowana w księdze klasztornej, prowadzonej w opactwie ulokowanym na południu Dolnego Śląska, nawet bliżej czeskiej granicy niż jakiegokolwiek wielkiego ośrodka, chociażby Wrocławia. Swoją drogą wysuwano też domysły, że zdanie prędzej mogłoby oddawać mowę śląską niż polską. To wszystko są jednak rozróżnienia mocno anachronistyczne. Dzisiejsze, a nie XIII-wieczne. We wczesnym średniowieczu mowa Słowian zamieszkujących różne kraje i regiony była do siebie bardzo podobna. Stanowiła zasadniczo jeden język. Różnice narastały stopniowo, i dzisiaj nikt nie jest tak dokładnie w stanie stwierdzić, kiedy stały się na tyle duże, by można było na przykład stwierdzić, że istniały już odrębne języki czeski i polski. W każdym razie z XI, a nawet jeszcze XII stulecia zachowały się łacińskie komentarze różnych autorów, mówiących, że Słowianie mieli niezmiennie jeden język, że ściśle Polacy i Czesi nie różnili się mową. Początki tego, co my chcielibyśmy nazywać odrębnym językiem polskim, giną w pomocy dziejów. Tak samo nie da się dzisiaj rzetelnie powiedzieć, na ile w średniowieczu zróżnicowane były dialekty, na ile różne były gwary poszczególnych obszarów podporządkowanych władzy piastów. Na ile też razem stanowiły one faktycznie jeden język, odrębny od dialektów ościennych, a też słowiańskich władztw. Twierdzenia, że w średniowieczu całe ziemie polskie stanowiły rzecz jasna obszar języka polskiego i że wprost to właśnie stanowiło ich polskości, należałoby uznać prędzej za taki wygodny politycznie frazes, ewentualnie frazes patriotyczny, ale nie za odzwierciedlenie faktów, twierdzenie naukowe. Ogólnie rzecz biorąc, aż do XVI wieku w Polsce rodzimy język był niesamowicie rzadko używany na piśmie. Niesamowicie. A nawet tych zapisków, które powstawały, niewiele zostało do dzisiaj. drobniutki ułamek. Na przykład więc filolog i historyk literatury średniowiecznej Wiesław Wydra ocenia, że aż 95% rodzimych tekstów ze średniowiecznej Polski bezpowrotnie zniszczono, nigdy ich nie odzyskamy. To, co istnieje, oddaje zaś niemal wyłącznie język elit. Język urzędniczy, kościelny, ściśle oficjalny. Śladów mowy zwyczajnych ludzi, już zwłaszcza przedstawicieli szerokich nizin społecznych, nie mamy niemal w ogóle, z całej epoki średniowiecznej. Podobnie brakuje świadectw regionalnego zróżnicowania i postępujących zmian. O tym, jak faktycznie niewiele wiemy o średniowiecznej polskiej mowie, świetnie świadczy powieść Henryka Sienkiewicza Krzyżacy. Serio, to nie dowcip. Nie każdy o tym wie, ale sławny autor, pozbawiony jakichś innych twardych źródeł, postanowił stylizować język swoich bohaterów na gwarę podhalańską, góralską. Średniowieczni rycerze, niby z XV stulecia, mówią więc w jego utworze mniej więcej tak, jak mówiło się w wieku XIX pod Giewontem. Czego swoją drogą Sienkiewicz wcale nie ukrywał, wcale go też za taką akurat stylizację nie krytykowano. Przeciwnie. Wtedy powszechna była opinia, że w gwarze góralskiej zachowały się ponoć ślady najbardziej pierwotnego, autentycznego polskiego języka. Mowa, cytuję, pełna prostoty, jędrności, siły. Dzisiaj wiemy już, że to domysł dość bzdurny. Ale nikt, kto chciałby teraz napisać prawdziwie autentyczną powieść osadzoną w średniowieczu, też nie byłby w stanie oddać wiernie tego, jak wtedy w Polsce mówili ludzie. Bo nadal nie wiemy, jak mówili. Serio? Nie wiemy. Wydaje się, że próba rekonstruowania jednego wspólnego języka czasów np. Władysława Jagieły w ogóle niespecjalnie ma sens. Nie pasuje do ówczesnych realiów. Wtedy nie było przecież żadnych narzędzi, które pozwalałyby kreować i podtrzymywać wspólną, wstępnie jednolitą mowę. Brakowało jednego programu szkół, i w ogóle nie było powszechnej edukacji. Tak samo nie istniały żadne masowe media, narzędzia komunikacji publicznej. Dialekty i gwary kształtowały się nie według granic politycznych, a raczej zgodnie z sieciami kontaktów. Tam, gdzie utrzymywano zażyłe relacje, choćby handlowe, dialekt mógł być względnie podobny. W każdym razie wzajemnie zrozumiały. Ale ogółem jednak w każdym sąsiedztwie, każdej okolicy, każdym mieście mówiono na lokalny, charakterystyczny sposób. A różnice zapewne były, po wielu stuleciach słowiańszczyzny, na tyle duże, że wszystko to składało się raczej na taką mozaikę dialektów niż ściśle jeden język polski. Tak wprost, względnie jednolity polski język znamy dopiero z materiałów XVI-wiecznych. Z doby renesansu. Wtedy wśród elit pisanie po polsku, nie zaś po łacinie jak przez wszystkie wcześniejsze wieki, po raz pierwszy stało się modne, wręcz pożądane. I to wtedy, konkretnie w 1562 roku, zamożny szlachcic Mikołaj Rej zanotował. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Sławne słowa znaje chyba każdy. Ale zarazem nikt nie potrafi powiedzieć, co dokładnie chciał nimi wyrazić Rej. Dokładnie. Na ogół tak odruchowo przyjmuje się, że autor żartobliwie przeciwstawiał Polaków gęsiom. Stwierdzał, że nie jesteśmy ptactwem, że nie gęgamy bezmyślnie, ale my własny, godny szacunku język, którego w związku z tym powinniśmy używać nie tylko w mowie, ale i na piśmie. Taka interpretacja raczej jednak nie jest prawidłowa. Większość badaczy twierdzi obecnie, że słowo gęsi, które padło w cytacie, było przymiotnikiem, nie rzeczownikiem. Niektórzy utrzymują, że Rej mówił, iż Polacy nie używają gęsiego języka, a więc łaciny. Inni sądzą, że gęsi język to był jakiś żargon, brzydka, zepsuta mowa. W ostatnich latach popularna stała się jeszcze alternatywna interpretacja, która osobiście całkiem do mnie przemawia. Zgodnie z nią gęsi język to był język czeski, a gęsi to byli wprost Czesi. Okej, ale skąd akurat takie skojarzenie? No więc rzecz ma związek ze sławnym religijnym reformatorem Janem Husem. Człowiekiem, który zanim się zapalił, to więcej niż ktokolwiek inny zrobił, przynajmniej w 15 stuleciu, dla propagowania w kotlinie czeskiej użycia lokalnej mowy. Tymczasem nazwisko Husa wzięło się właśnie od słowa oznaczającego gęś. O czym Mikołaj Rej doskonale wiedział i nawet komentował rzecz w innym swoim utworze. Stąd sugestia, że pisząc Polacy nie gęsi, jedno i drugie z wielkiej litery, tak naprawdę chciał powiedzieć po prostu Polacy nie Czesi. Co byłoby świadectwem narastających właśnie w XVI wieku starań, by odróżnić to, jak mówili i pisali Polacy, od tego, jakim dokładnie wariantem języka słowiańskiego posługiwali się ich południowi sąsiedzi. Okej, ale teraz dochodzimy do sprawy absolutnie kluczowej. Rej w tym zdaniu Polaków rozumiał na pewno bardzo wąsko. Nie chodziło mu o to, że wszyscy mieszkańcy Korony Królestwa Polskiego mieli swój język, ale tylko o to, że własnym, odrębnym językiem była zobowiązana posługiwać się polska szlachta. Ludzie tacy jak on. W XVI wieku istotnie pojawił się na dużą skalę polski język literacki. Względnie jednolity, o dość spójnej gramatyce i słownictwie, poświadczony na wielu przykładach. Nie należy jednak sądzić, że ten język, którego przykłady kładziono nam do głów w szkołach, był jednocześnie mową większości ówczesnych mieszkańców kraju. Tak na pewno nie było. Niemal wszystkie ówczesne polskie teksty wychodziły spod ręki szlachciców lub ostatecznie mieszczan aspirujących do udziału w szlacheckiej kulturze. Znany nam dzisiaj język staropolski to był w gruncie rzeczy tylko język szlachecko-polski. Mowa społecznej wierchuszki przelana na papier. Ten wariant polszczyzny był znany właściwie tylko i wyłącznie członkom warstwy uprzywilejowanej. Maksymalnie powiedzmy 15% społeczeństwa. Cała reszta populacji, całego kraju mówiła inaczej. Tyle, że już śladów po jej języku mamy niesamowicie niewiele. Bo w miastach długo dominował raczej język niemiecki, potem zaś przejmowano na własny użytek tę szlachecką polszczyznę. Z kolei na wsiach, wśród chłopów, niemal nikt nie potrafił pisać. A nawet po tych, którzy potrafili, do dzisiaj nie pozostały prawie żadne materiały. Różne źródła potwierdzają w każdym razie, że w dawnej Polsce, aż do rozbiorów, szlachta stale posługiwała się językiem wyraźnie różnym od mowy poddanych. Miała własny zasób słów, własne, często dziwaczne tradycje, nakazujące na przykład naszpikowywać teksty zupełnie bzdurnymi, na poły bezsensownymi nawiązaniami do łaciny. Wreszcie własny zbiór wyobrażeń, cały kod kulturowy. Wszystko to tworzyło uporządkowaną całość, skodyfikowany język. Bo kto jak kto, ale akurat szlachcice mieli też dostęp do względnie spójnego systemu edukacji, do jednego kanonu literatury. A poza tym mieli też stale kontakt w swoim gronie. Na sejmikach, sejmach, zjazdach towarzyskich. Słowem, mieli gdzie trenować taką bardzo konkretną wariację języka. Konsekwencje były o wiele poważniejsze, niż moglibyśmy dzisiaj sądzić. Chłop na przykład z XVIII wieku, przysłuchujący się rozmowie prowadzonej przez szlachciców, pewnie większości słów i zdań nawet by nie zrozumiał. A rzecz tak samo działała w drugą stronę. Tak samo waćpan nie pojąłby rozmowy kmieci prowadzonej w ich gwarze. I to nawet kmieci z jego własnej wioski, mieszkających kilkaset kroków dalej. Dokładna skala i dokładny charakter tych różnic wciąż pozostają niemożliwe do pełnego zrekonstruowania. W każdym razie skutek był taki, że język lepiej niż niemal cokolwiek innego zamykał warstwę szlachecką, utrudniał dostęp do niej. Bo z wielu źródeł, choćby ze sławnej księgi Hamów Waleriana Trepki, wiemy, że chłop mógł przebrać się w kontusze i żupany, mógł ostrzyć się na modłę szlachecką, podkręcić wąsa, a i tak natychmiast zdradzał, że jest plebejem, gdy tylko otwierał usta. Po prostu mówił po chłopsku. I nie mógł mówić inaczej, bo do tego nie wystarczało nawet służenie w ziemiańskim dworze, przysługiwanie się z dala mowie panów. Potrzeba było całych lat edukacji skierowanej właśnie na przysposobienie do odpowiedniego, napuszonego, kwiecistego, literackiego języka. Plebej, czy chciał czy nie, mowę chłopską miał. Ten zarzut stale powracał na kartach wspomnianej księgi Hamów, a więc tomu służącego właśnie demaskowaniu ponoć fałszywych herbowników, uzurpatorów. Trepka raz po raz pisał o szeplunieniu, seplenieniu różnych oszustów podających się za szlachciców. Chodziło mu jednak o znacznie więcej niż tylko, powiedzmy, słabą dykcję czy chłopski akcent. Rzecz sprowadzała się przede wszystkim do braku opanowania całego szyfru, jakim dla osób z zewnątrz był szlachecki język. Rozbicie na mowę panów i poddanych, a zarazem na setki silnie zarysowanych gwar i dialektów, musiało trwać tak długo, aż wprowadzono powszechną edukację. I aż pojawiła się jednolita językowo prasa. Proces spłaszczania języka zaczął się właściwie dopiero w wieku XIX, ale trwał znacznie dłużej. Wiele regionalnych różnic w języku na dobre zatarło się dopiero za naszego życia. I to w ostatnich, powiedzmy, 20-30 latach. Pod naciskiem radia, później telewizji, no i wreszcie internetu. Bo we wszystkich tych mediach obowiązuje przecież jeden ogólnopolski język. A jeśli wy chcecie brylować nie tylko w jednym języku, ale też w innych mowach, to zdecydowanie może wam się przydać patron dzisiejszego odcinka. Buki to jedna z największych platform korepetycji w Polsce, która łączy uczniów i nauczycieli z całego świata. Działa na niej ponad 80 tysięcy korepetytorów, m.in. z języków obcych, ale też na przykład z matematyki, chemii i języka polskiego. To nie jest zresztą tylko platforma do korepetycji szkolnych. Możecie oczywiście zamówić lekcje dla dzieci, na przykład przygotowujących się do egzaminów, ale też dla siebie, by rozwinąć różne wasze zainteresowania, podszkolić się w obszarach kreatywnych i chociażby dobrze wykorzystać wolny czas latem. A jeśli chcecie zacząć szybciej i mieć wszystko dobrze poukładane, możecie skorzystać z Booky School. Tam są lekcje jeden na jednego, indywidualne podejście i sprawdzeni nauczyciele. Pierwsza próbna lekcja jest za darmo. Możecie zapisać się na nią przez kod QR, który widzicie na ekranie, albo przez link w opisie pod filmem. Teraz w Booky School obowiązują zniżki do 35% na pakiety lekcji. A z kodem Wielka Historia otrzymacie jeszcze dodatkowe 10% rabatu. Na koniec oczywiście wielkie podziękowania dla moich patronów na Patronite. A jeśli wy, drodzy widzowie, nie chcecie, by szef pracy zaczął rozumieć język, którym się posługujecie, a więc wszystko, co o nim mówicie, wszystko, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny sposób, by się uratować. Jedyny.